Grupa Ryszelefi, niedziela 20 stycznia. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Andrea Kunowa. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Kolejne etapy prewyborów w USA. W Nevadzie, gdzie triumfowali odpowiednio Mitt Romney i Hillary Clinton, oraz w południowej Karolinie, gdzie wśród republikanów wygrał John McCain. W Serbii pierwsza tura wyborów prezydenckich. Przybierają one symboliczny charakter wyboru między izolacją a europeizacją Serbii. W Tbilisi zaprzysiężony został jako prezydent Michał Saakaszwili. Na uroczystość przybyli prezydent Lech Kaczyński i szef dyplomacji rosyjskiej Ławrow. Opozycja zorganizowała w tym samym czasie manifestację protestu. Wybory, o ile tak można to nazwać, mają też miejsce dzisiaj na Kubie. Powołane w ich wyniku Zgromadzenie Narodowe zbierze się 24 lutego, by wybrać rząd i wyznaczyć prezydenta. 100 tysięcy osób przybyło na plac Świętego Piotra w Rzymie, by wyrazić poparcie dla papieża Benedykta XVI po odwołaniu jego wizyty na Uniwersytecie Sapienza. Rozwinięcie tych wiadomości za chwilę, potem zapraszamy kolejno na przegląd tygodników w redakcji Stefana Rygiela i potem się zaczyna sytuacja troszeczkę komplikować, ponieważ ze względu na techniczne problemy nie jesteśmy pewni, czy nadamy normalny program, ale będę o tym Państwa informować w trakcie rozwoju sytuacji. A zatem przechodzimy do dziennika. Przegląd wiadomości zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, gdzie powoli rozpędza się proces wyznaczania kandydatów na wybory prezydenckie. Piotr Rosochowicz.
W Stanach Zjednoczonych prawyborów prezydenckich ciąg dalszy. W stanie Nevada triumfowali były gubernator Massachusetts Mitt Romney wśród republikanów i pani senator Hillary Clinton wśród demokratów. Co prawda pod względem liczby delegatów wygrał Barack Obama, ale więcej głosów uzyskała pani Clinton. Republikańskie prawybory w Karolinie Południowej wygrał senator John McCain, pokonując byłego gubernatora Arkansas Mike'a Huckabee. Daje to mu nieco większą swobodę przed zapowiadanymi na 29 stycznia prawyborami na Florydzie. Obserwatorzy oczekują, że największą niespodziankę szykuje tam wśród republikanów niegdysiejszy burmistrz Nowego Jorku, Rudy Giuliani. Wykazał się on niespotykanym dynamizmem w akcji ratunkowej po zamachach na nowojorski World Trade Center z 11 września 2001 roku. Wyścig do nominacji jest jednak jeszcze daleki od rozstrzygnięcia. Zdaniem ekspertów politycznych o jego wyniku powinien zadecydować super wtorek, czyli jednoczesne prawybory w ponad 20 amerykańskich stanach 5 lutego. Nominacje zdobędą ci kandydaci, którzy pozyskają najwięcej delegatów na konwencje partyjne w lecie.
Tu Paryż Szeryfi. Trwa pierwsza tura wyborów prezydenckich w Serbii. Spośród 7 kandydatów wybija się w sondażach 2, którzy według wszelkiego prawdopodobieństwa przejdą do drugiej tury. Są to Tomislav Nikolić, kandydat serbskiej partii radykalnej, nacjonalista liczący na poparcie Rosji, a nawiązujący do polityki Milosewicza, oraz obecny prezydent Boris Tadić, wywodzący się z partii demokratycznej, w zasadzie proeuropejskiej, ale w kwestii Kosowa przeciwny planom Unii. Właśnie kwestia niepodległości Kosowa ciąży nad tymi wyborami. Choć odłączenie się Kosowa od Serbii jest nieuchronne, wielu wyborców, którzy nie potrafią się z tym pogodzić, oddaje swój głos na Tomislava Nikolića, któremu sondaże przypisywały w ostatnich dniach lekką przewagę nad Tadićem. To też według tego ostatniego, cytuję, istnieje ryzyko powrotu do władzy tej starej gwardii, która wyprowadziła Serbię na drogę konfliktów i izolacji w latach 90., a jej ludność pogrążyła w niepokoju i niepewności. Koniec cytatu. Biura wyborcze czynne będą do 20 naszego czasu, a pierwszych wyników należy się spodziewać przed północą. Michał Saakaszwili, zwycięzca w gruzińskich wyborach prezydenckich z 5 stycznia, został dzisiaj rano zaprzysiężony na 2. pięcioletnią kadencję. Choć komisja wyborcza potwierdziła jego przewagę, zdobył on 53% głosów, a obserwatorzy międzynarodowi nie dopatrzyli się takich nadużyć wyborczych, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na wyniki, opozycja nie daje za wygraną i zorganizowała dziś manifestację protestu na torze wyścigów konnych w tym samym czasie, kiedy w gmachu parlamentu Saakaszwili składał przysięgę. Drugą częścią uroczystości inwestytury było błogosławieństwo prezydenta w tysiącletniej katedrze prawosławnej Tbilisi. Uwagę obserwatorów zwróciła obecność na tej uroczystości szefa dyplomacji rosyjskiej, Siergieja Ławrowa. On sam podkreślił zresztą, że jego przybycie, cytuję, nie jest bez znaczenia. Rosja energicznie krytykowała przebieg wyborów i zwycięstwo Saakaszwilego. Wywierała też brutalne naciski na Gruzję, a to zamykając granice i zakazując pobytu obywateli gruzińskich na swym terytorium, a to wprowadzając embargo na rozmaite towary od owoców i jarzyn po wino i wodę mineralną, czy też blokując eksport paliw. Wszystko to nie dało zamierzonego rezultatu. Przybycie Ławrowa, który zapowiedział, że Moskwa rozważa zniesienie sankcji przeciw Gruzji, oznacza, że Rosja będzie sięgać po inne metody, by próbować powstrzymać Gruzję przed przystąpieniem do NATO i zbliżeniem do Unii Europejskiej. Na ceremonię zaprzysiężenia Saakaszwilego przybyli też prezydenci Polski i Rumunii. Ponad 8 milionów Kubańczyków udaje się dziś do urn, by odnowić skład Zgromadzenia Narodowego Władzy Ludowej. Operacja ta nosi miano wyborów. Sprawujący od półtora roku tymczasową władzę Raúl Castro, brat chorego wciąż Fidela, zapowiedział, że zgromadzenie zbierze się 24 lutego. Będzie ono miało 45 dni na wyłonienie ze swego składu 31 członków Rady Państwa, czyli rządu, i jej prezydenta, czyli przywódcę państwa. Jak dotąd jest nim formalnie Fidel Castro. W telewizji kubańskiej lektor odczytał dziś jego oświadczenie, w którym zapewnia on, że spełnił swój obywatelski obowiązek wyborczy. Prawdopodobnie głosował on na terenie utajonego szpitala w Hawanie, w którym jest leczony. 100 do 200 tysięcy osób przybyło dziś na plac świętego Piotra w Rzymie, by wyrazić poparcie dla papieża Benedykta XVI po odwołaniu jego wizyty na Uniwersytecie Sapienza. Jak informowaliśmy, zaplanowana na ubiegły czwartek wizyta papieża na głównym Uniwersytecie Rzymskim została przez Watykan odwołana ze względu na bezpieczeństwo i w obawie przed nieodpowiedzialnymi zachowaniami wobec papieża. Przeciw tej wizycie protestowała bowiem energicznie i zapowiadała akcję protestu grupa pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów w imię obrony wartości laickich. Wywołało to w całych Włoszech konsternację, nie tylko ze względu na obrazę papieża, ale także z powodu obrazy wartości laickich, do których należy tolerancja. Benedykt XVI powiedział dziś, że ze światem akademickim, z którym był związany przez wiele lat, cytuję, łączy go zamiłowanie do poszukiwania prawdy, do debaty, do szczerego dialogu we wzajemnym poszanowaniu stanowisk. Koniec cytatu. Do środowisk uniwersyteckich papież zaapelował, by zachowały szacunek dla cudzych opinii i poszukiwania prawdy i dobra w duchu wolności i odpowiedzialności. Można powiedzieć, że sztubackie zachowanie mniejszościowej, jak się sądzi, grupy w społeczności akademickiej Uniwersytetu Sapienza stało się dla papieża znakomitą okazją dla ukazania Kościoła jako oazy tolerancji w dzisiejszym świecie. Tu Paryż RFI. Stanisław Staszic, wybitny polski działacz, uczony i reformator oświeceniowy, pisarz i publicysta, filozof i tłumacz, geograf i geolog, filantrop i duchowny, urodził się 250 lat temu, 6 listopada 1755 roku w Pile. 252 lata dokładnie. Kształcił się w Poznaniu, a następnie w Niemczech i we Francji. Po krótkim pobycie na uniwersytetach w Lipsku i Getyndze osiadł na 2 lata w Paryżu, gdzie podjął studia w Collège de France. Magazyn Polska we Francji, Anna Rzeczycka.
Paryż był w tym czasie centrum europejskiego ruchu oświeceniowego. Idee filozofii oświecenia, zawarte w dziełach Rousseau, Voltaire'a czy Montesquieu'a, propagowano i rozwijano tu na szeroką skalę. Staszic znalazł się w wirze filozoficznych sporów i dyskusji. Żywo interesował się jednakże nie tylko filozofią, ale również naukami przyrodniczymi. Nawiązał kontakt z wybitnym przyrodnikiem francuskim, Buffonem. Bywał często w kierowanym przez niego Instytucie Przyrodniczym, gdzie z dużym zaangażowaniem uczestniczył w dyskusjach i badaniach naukowych. Zafascynowany opracowaną przez Buffona teorią powstania i rozwoju kuli ziemskiej, przetłumaczył na język polski jedno z jego podstawowych dzieł Epoki Natury. 250. rocznica urodzin Stanisława Staszica uczczona została w Paryżu przez stację Polskiej Akademii Nauk, która do wspólnej debaty zaprosiła naukowców z Polski i Francji. O francuskich pobytach Stanisława Staszica rozmawiamy z dwoma z nich. Profesorem Radosławem Tarkowskim z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i doktorem Piotrem Daszkiewiczem z Państwowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu.
Staszic po raz pierwszy przyjechał do Paryża w 1779 roku. Był tutaj 2 lata. Po raz drugi przyjechał w 1804 i był tutaj już niecały rok. Wyjechał w 1805. O pierwszym pobycie Staszica nie wiemy prawie że nic, oprócz informacji, które on sam zawarł w swojej autobiografii. O drugim pobycie mamy kilka stron, które zostały przedstawione w opisie jego podróży po Europie i wydanej w 1931 roku przez Leśniewskiego.
A dlaczego przyjechał do Paryża? Co go sprowadziło do Francji?
Przyjechał tutaj, żeby się uczyć. Jak sam Staszic pisze, zrobił to za radą ojca, któremu polecił uczelnie niemieckie, a zwłaszcza francuskie. Można się zastanawiać, dlaczego francuskie. Otóż po pierwsze, w tamtym okresie Francja była największą potęgą naukową w dziedzinie nauk przyrodniczych i takie nazwiska właśnie, jak jego późniejszych profesorów, Buffon, Daubenton, Brisson, przyciągały młodych uczonych z całej Europy. Można także się zastanawiać, czy Staszicowi nie odpowiadała Francja z racji pewnego rodzaju rozwiązań społecznych. To znaczy zarówno Ogród Królewski Botaniczny, jak i Collège Royal były uczelniami otwartymi, darmowymi i mającymi z założenia uczyć, zagwarantować dostęp do najnowszej wiedzy dla wszystkich. No i po trzecie, prawdopodobnie również jakiś wpływ na decyzję Staszica wywarli jego wywodzący się z Francji nauczyciele, którzy go nauczali w Poznaniu.
Czy zachował kontakty z francuskimi naukowcami?
To jest problem, który pozostaje jeszcze do rozwiązania. Próbowaliśmy szukać śladów. Na jakieś takie bezpośrednie listy myśmy na razie nie natrafili, ale ten kontakt zapewne istniał. Ja myślę, że i pierwszy, i drugi pobyt Staszica, ten pierwszy może jeszcze wrócę, on był bardzo ważny, bo to były 2 lata, prawie że 2 lata, które ukształtowały Staszica. Staszic miał wtedy 24 lata. On czerpał tutaj wieloraką wiedzę, na pewno spotykał się z wieloma osobami nie tylko środowiska naukowego, ale i innych. Ten 2-letni pobyt ukształtował gruntownie Staszica i potem jego późniejszy pobyt, o którym mamy znacznie więcej informacji, bo tutaj to, co udało się znaleźć, że uczestniczył w wykładach AI i nie tylko, jak tutaj pan doktor Daszkiewicz też sugeruje, on mógł uczestniczyć w innych wykładach. Może już, Piotrze, powiesz więcej o tym drugim pobycie, o którym sam Staszic już znacznie więcej napisał.
Ten pobyt miał charakter w jakiś sposób polityczny. Zresztą sam Staszic wspomina, że uczestniczył w koronacji Napoleona. Wtedy przecież środowisko emigracyjne polskie było bardzo aktywne. Staszic się odnosił bardzo krytycznie do Napoleona, bardzo krytycznie odnosił się do pomysłu, można powiedzieć, prowadzenia wojen i był jakimś tego przeciwnikiem. Z drugiej strony, jeśli chodzi o naukowe, no to właśnie to jest jakieś nasze wspólne osiągnięcie z panem profesorem Tarkowskim, bo o Staszicu tyle napisano, ale bardzo niewiele opiera się na oryginalnych dokumentach, rzeczach takich udowodnionych. I znalezienie przez nas autografu Staszica potwierdzającego jego uczestnictwo w wykładach z mineralogii u René Giste Auy jest pierwszym oryginalnym dokumentem odnalezionym począwszy od lat 30., kiedy w wyniku traktatu ryskiego ze Związku Sowieckiego wróciły dokumenty zrabowane po powstaniach. Także jesteśmy z tego, powiedzmy, bardzo dumni. Natomiast ta nasza wiedza na temat tego okresu, mimo wszystko, mimo że mniej więcej, jest ciągle bardzo niekompletna. Znaczy wiemy, że on był właśnie na kursach Auy. Przypuszczamy, że się spotykał z innymi profesorami, których cytuje, których trudno sobie wyobrazić, że spędził ileś tygodni w Jardin des Plantes i nie wiem, nie widział Lamarcka na przykład. No, ale to wszystko pozostaje póki co w sferze hipotez. Nie możemy tego udowodnić.
Ale zaczęliście już poszukiwania i one trwają?
Tak, jak najbardziej. Znaczy sprawdziliśmy już dość znaczną ilość archiwów. W przypadku takich poszukiwań troszkę zawsze trzeba liczyć na jakiś wód szczęścia. Myślimy, że jeszcze taką niezbadaną częścią francuskich archiwów są archiwa wojskowe. To będzie, że wtedy bardzo wielu przyrodników dla armii pracowało. Armia się interesowała Polską z przyczyn strategicznych, to oczywiste. A jedyne omówienie książki o ziemiorództwie Karpatów napisał francuski profesor Trey matematyki w szkole wojskowej. Także liczymy, że może coś się zachowało w aktach wojskowych. I to będzie nasz następny etap poszukiwań archiwalnych.
Dlaczego tak się zainteresowaliście właśnie tą postacią i jego tutaj bytnością we Francji?
Ja kończyłem w 1978 roku Akademię Górniczo-Hutniczą imieniem właśnie Stanisława Stasica. Druga rzecz, wiadomo, że ten rok, myśmy zaczynając badania w ubiegłym roku, wiedzieliśmy, że ten rok to będzie rok stasicowski, 250-lecie urodzin Stasica. Kolejny aspekt tych naszych poszukiwań, czy z mojej strony, to jest to, że jestem związany niejako z Francją, gdzie wielokrotnie przebywałem. I też czuję się jak gdyby w obowiązku szukać związków pomiędzy geologami francuskimi i polskimi. Tutaj jak wyczytałem w życiorysie Stasica, że on był dwukrotnie we Francji i że my właściwie nic nie wiemy, to co pan doktor Taszkiewicz powiedział, że właściwie nie ma od 1850 roku nie ma żadnych nowych źródeł danych, to akurat stwierdziłem i namówiłem pana Daszkiewicza do podjęcia wspólnych badań.
Pan oczywiście słyszał o Stanisławie Stasicu, zanim profesor Tarkowski pana namówił do tych poszukiwań i na pewno wiedział pan również, że Stasic był w Jardin des Plantes, gdzie pan pracuje w tej chwili.
No tak, oczywiście, jak powiedzmy każdy Polak, nie ma miasta w Polsce, gdyby nie było ulicy Stasica i jest to osoba bardzo znana. Oczywiście wiedziałem również, że Stasic był w muzeum, w instytucji, z którą jestem związany już od prawie 20 lat. Od wielu lat interesuję się Polakami przebywającymi w muzeum. Natomiast absolutnie nie wiedziałem, że uczestniczył na przykład w wykładach AUI. Bo Stasic wspomina Brissona, wspomina Biffona z muzeum związanym z Jardin des Plantes. Natomiast nie wspomina AUI. No ja bardziej liczyłem, tu można powiedzieć, że to czasem stawia się hipotezy, które okazują się błędne albo nie ma dokumentów. Bardziej liczyłem, że coś o Stasicu, jakiś ślad o jego pobytu znajdę właśnie w dokumentach związanych z Lamarckiem, którego też często wspomina Stasic. Niestety nic się prawdopodobnie nie zachowało, już to przejrzeliśmy. Także moje zainteresowanie Stasicem, można powiedzieć, wpisuje się w jakąś tam ciągłość zainteresowań Polakami związanymi z Jardin des Plantes.
Chciałem też podkreślić, że badanie nad poszukiwaniem śladów Stasica doprowadziło tutaj pana doktora Daszkiewicza do znalezienia dużej listy Polaków, którzy uczestniczyli w wykładach, w kursach mineralogii profesora AI. Listy składające się z 30 kilku osób, Polaków, którzy w okresie 20 lat na początku XIX wieku przybyli tutaj do Francji, uczestniczyli w tych wykładach i oni potem wrócili do kraju.
Tak, było ich ponad 20, tak?
Ponad 30. No więc pierwsza rzecz, która nas bardzo zdziwiła, to można powiedzieć przekrój społeczny tych uczniów, dlatego że można byłoby oczekiwać, że wykładów AUI, jednak bardzo specjalistycznych i trudnych, powinni słuchać przede wszystkim przyrodnicy. Tymczasem nie. Znaczy wśród uczniów AUI znajdujemy na przykład syna generała Wibickiego, autora hymnu narodowego. Znajdujemy liczną grupę wojskowych, jak Weissenhowa. Znajdujemy lekarzy. Znajdujemy także uczonych z praktycznie wszystkich wówczas istniejących w Polsce ośrodków naukowych. Z Krakowa, z Wilna i z Warszawy. Także wydaje nam się, że ten wpływ AUI na polską naukę był zupełnie niedoceniony. No jest to, powiedzmy, jakieś dla nas duże znalezisko dużej wagi.
O Stanisławie Stasicu, wybitnym polskim działaczu i naukowcu oświecenia, mówili profesor Radosław Tarkowski i dr Piotr Daszkiewicz.
Była to oczywiście audycja archiwalna nagrana z okazji 250-lecia Staszica. Tu Paryż RFI, wracamy do normalnego toku audycji. Uprzedzam Państwa, że mamy pewne problemy techniczne, które spowodują, że treść naszej audycji na falach radiowych będzie się różnić od tego, co znajdą Państwo w internecie na naszej stronie rfi.fr/popolsku. Wracamy więc do normalnego przebiegu audycji. Oto Stefan Riger i przegląd tygodników.
Barack Obama, Dalaj Lama i oczywiście niezmiennie Mikołaj I, zwany też Szaleńcem Bożym. Oto kalejdoskop okładek tygodników, czyniących, jak widzimy, nadludzkie wysiłki, aby wyzwolić się choć na chwilę spod czaru nieustającego widowiska, którego bohaterem, a nierzadko pewnie i reżyserem, jest nasz prezydent, woltyżer, linoskoczek i prestidigitator. Ale z Sarkozym skończyć niełatwo. Temat to niewyczerpany. Choć wyczerpał już część Francuzów, stąd nagły i niespodziewany spadek popularności owego sztukmistrza, którego nieustanne wolty i akrobacje, tyleż w życiu prywatnym, co publicznym, przyprawiają o zawrót głowy. Szaleńcem Bożym nazywa Sarkoziego tygodnik Marianne, który jako pierwszy bije na alarm wobec niemającego precedensu zamachu na świeckość republiki, jakim jest przynajmniej potencjalnie cała seria wypowiedzi prezydenta w Rzymie, w Riyadzie, czy wreszcie podczas niedawnego spotkania w Pałacu Elizejskim z przywódcami różnych kościołów. Nawet generał de Gaulle, katolik nieporównanie bardziej tradycyjny i praktykujący, nie poważył się nigdy wyprowadzić religii ze sfery prywatnej. Żaden z poprzedników Sarkoziego, stwierdza Marianne, nie wdawał się w takie niebezpieczne gierki z dygnitarzami religijnymi i nie podważał tym samym jednego z filarów republiki, jakim jest francuska koncepcja laickości. Temat to jednak zbyt poważny, aby potraktować go zdawkowo. Jeszcze do tego wrócimy. Nie dziwi zbytnio, że socjalistka Ségolène Royal porównała w tym tygodniu Sarkoziego do Ludwika XIV, który ze swej intymności uczynił widowisko, dając wszystkim podziwiać królewskie wstawanie, królewskie śniadanie, królewską toaletę i królewskie metresy. Mogła była dodać wypróżnianie, gdyż i tak bywało, ale obyczaje się dziś zmieniły. Daje jednak do myślenia fakt, że nawet i poważny jak weksel Le Point, omalże dotąd bezkrytyczny wobec nowej władzy, zadaje teraz okładki szekspirowskie pytanie, czy sarkozizm jest monarchią. Po czym na wielu stronach wprowadza nas w arkana nowego dworu, czerpiąc garściami z pastiszu Patryka Rombo, laureata Nagrody Goncourtów, który podszył się pod Saint-Simona, podkradając mu wręcz całe gotowe zdania, i spłodził w rekordowym tempie kronikę panowania Mikołaja I. A cóż to za galeria portretów owych neodworzan, kurtyzan i lokajczyków, barones i markizów, pochlebców i zdrajców, szambelanów i kardynałów. Weźmy choćby owego chevaliera de Genoux imieniem Henri, prezydenckie pióro kreślące w uniesieniu napuszone tyrady, pełne wyrwanych z kontekstu cytatów, których ów kawaler cały miał katalog, wykradając dźwięczne i barwne słówka autorom wszelkiej maści, od Jauresa i Joanny d'Arc po Leopolda Senghora, by po zgrabnym przewróceniu ich na nicę włożyć je w usta jej uczonej mości, które to fragmenty przeinaczonego sensu nabierały mocy fetyszy i niosły daleko, dając naszemu uniwersalnemu jaśnie panu liryczny oddech i znamię erudycji, które podziw budziły u każdego, pod warunkiem, że studia miał za sobą krótkie. I tak dalej. Od kiedy Francja Francją, choć króla skrócono tu o głowę, każda władza, relatywizuje rzecz Le Point, otacza się tu dworem, tyle że każdy innej jest kompozycji i natury. Kombatancki wokół de Gaulle'a, bankiersko-artystyczny wokół Pompidou, pseudo-arystokratyczno-technokratyczny wokół Giscarda, barokowo-intelektualny, medialny i artystowsko-cyniczny za Mitterranda, partyjno-kombinatorski za Chiraca, by by wreszcie dziś za Sarkoziego skoncentrować się wokół meritum, czyli pakazuchy i pieniądza, co już przyjęło się określać mianem bling-bling, od dźwięku, jaki wydają złote łańcuszki, breloczki i błyskotki. Dwory słowem przemijają, czy raczej twórczo się odnawiają w myśl kaprysów i koneksji księcia oraz ducha epoki. Jedynie służalczość i wazeliniarstwo to przedmiot odrębnego wypracowania w Le Point, są wieczne i niezmienne. Wokół każdej władzy powstaje wersal lub wersalik, tyle że król jest dzisiaj w trampkach i dresie, a Couperena i Lulliego zastąpili Enrico Macias i Johnny Hallyday. W tymże Le Point inny pisarz, Patrick Besson, daje zresztą prezydentowi Sarkoziemu 24 dobre rady w perspektywie zaślubin z Mademoiselle Bruni, z których pierwsza jest taka, aby jej broń Boże nie wspominał o swych gustach muzycznych typu Serge Lama czy Enrico Macias, a druga taka, aby oszczędził jej spotkania z Mireille Mathieu. Dalej Besson radzi Sarkoziemu, aby trzymał swego najstarszego syna z dala od nowego stadła, zresztą najmłodszego także. Niewtajemniczonych odsyłamy do bogatej biografii byłej supermodelki. Wszystko to zaś w poważnym jak grób utopii prawicowym piśmie Le Point. Dobrze, że jeszcze choć pohulać sobie można.
Radio France Internationale.
2008 będzie rokiem Chin. Nic też dziwnego, że Le Nouvel Observateur poświęca wielostronicowe dossier Tybetowi, który w tym roku olimpijskim, mimo nadludzkich wysiłków czynionych przez państwo środka, aby zareglować sprawę na trzy spusty i zabezpieczyć się przed wszelkim poślizgiem, napsuć może władcom z Pekinu wiele krwi. Są uprzedzeni, albowiem już w sierpniu 2007, gdy władza inaugurowała z wielką pompą odliczanie ostatnich 365 dni przed otwarciem igrzysk, szóstka młodych Tybetańczyków zagrała jej na nosie, rozpinając na wielkim murze gigantyczny transparent ku chwale wolnego Tybetu. W tym samym zaś momencie na zboczach Everestu, którego szczyt ma być najbardziej symbolicznym etapem podróży olimpijskiego znicza, trzech śmiałków urządziło parodię si pekińskiej ceremonii, zapalając tybetański znicz olimpijski przy dźwiękach tybetańskiego hymnu. Przykry cios dla czerwonych mandarynów, którzy rozmyślnie wpletli w swoją olimpijską propagandę nośną symbolikę dachu świata, czyniąc wręcz z tybetańskiej antylopy maskotkę igrzysk. Tym bardziej, że w tym samym czasie dostarczył im dodatkowych utrapień Dalai Lama, któremu udało się odnieść szereg dyplomatycznych sukcesów. Przełknęli jeszcze od biedy fakt, że duchowego przywódcę Tybetu przyjęli kolejno Angela Merkel, kanclerz Austrii i premier Kanady, który nawet przyznał honorowe obywatelstwo owemu apatrydzie, żyjącemu od 40 lat z papierami uchodźcy, ale miarka się przebrała, gdy 17 października przyznano mu złoty medal kongresu w obecności i z aplauzem prezydenta Busha. Ale Dalai Lama, najbardziej cool spośród polityków świata, w którym jego krytycy widzą głównie świętego guru gwiazd Hollywoodu, przestał być zapewne niekwestionowanym liderem dla wielu młodych Tybetańczyków z diaspory, nie mogących się pogodzić z jego nazbyt pojednawczą postawą wobec okupanta. Ich nowym idolem jest raczej Tenzin Tsundue, janosik z czerwoną opaską, autor niezliczonych prowokacji i pokojowych akcji typu komando, wprawiających nawet w zakłopotanie władze indyjskie, które podczas wizyty prezydenta Hu Jintao wolały na wszelki wypadek go zapudłować. Z całym szacunkiem dla jego świątobliwości, naszego Buddy i lidera, muszę powiedzieć, stwierdza Tenzin, cytowany przez Le Nouvel Observateur, że o wolność się nie żebrze, lecz się ją zdobywa. Można się przecież bić o niepodległość pokojowymi metodami. To też Tenzin Tsundue wyrusza właśnie z gronem swych przyjaciół w 6-miesięczny marsz, który po przebyciu 2000 kilometrów ma ich zaprowadzić na przełęcz Natula na granicy Indii i Tybetu. Wracamy do kraju, aby nas powstrzymać, będą musieli strzelać.
Cóż za niewdzięczność w sumie. Chińczycy nie szczędzili grosza i energii, aby włączyć harmonijnie do macierzy autonomiczny region Tybetu i stowarzyszone z nim cztery prowincje. Od lat sypią miliardami juanów, korumpują miejscowe kadry w większej skali niż gdziekolwiek indziej. Połączyli nawet dach świata z państwem środka, najwyżej w świecie wspinającą się linią kolejową, cudem technologii. Liczyli na to, że wykorzenią miejscowe tradycje, kulturę i religię. Zalali chińszczyzną szkoły i przedszkola. Łączyli w aglomerację tradycyjne wioski, przygważdżali do miejsca nomadów. Walec przejechał, głowy rychło się podniosły. Tradycja, kultura i religia nie dały się do końca rozwalcować. Fiksacja okupanta na punkcie Tybetu miała nadto perwersyjne skutki. Od kiedy dach świata, dzięki nowej linii kolejowej, znalazł się o dwie doby od Pekinu, w głowach chińskich golden boyów i rosnącej jak na drożdżach klasy średniej, sfrustrowanej brakiem sensu, świtać poczęła fascynacja duchową egzotyką podniebnego, ezoterycznego buddyzmu. Kto zatem wie, czy zamówiony przez władców z Pekinu scenariusz nie ulegnie odwróceniu. Zamiast nawrócić Tybet na ultraliberalizm à la chinoise, przyczyni się być może do nawrócenia na łagodny i tolerancyjny buddyzm rosnącej rzeszy Chińczyków szukających minimum sensu. Chińczycy zapewne trzymają się mocno, lecz wszystko jeszcze przed nimi.
To właśnie Stefan Rygier, który nie tylko przejrzał tygodniki, ale zdołał jeszcze przemóc nasze techniczne problemy, które jednak wracają, czemu zawdzięczają Państwo to, że usłyszymy zaraz powtórkę paryskiej kroniki muzycznej Piotra Kamińskiego o łaskawości Tytusa.
Się zaczyna bardzo dziwna opera Mozarta zatytułowana Łaskawość Tytusa. Dziwna jest ona z wielu powodów. Po pierwsze, nie wiadomo dokładnie po dziś dzień, w jakich powstała okolicznościach. To znaczy, czy Mozart zajął się nią dopiero w lecie 1791 roku, gdy w lipcu przyszło spóźnione zamówienie odrzucone przez Salieriego, a w sierpniu libretto, podczas gdy premiera odbyła się już 18 września, czy też pracował nad utworem już od wczesnej wiosny, na co wskazywałaby datowana z kwietnia Bośnia, wielka aria głównej bohaterki Vitellii do tekstu z tej właśnie opery. Wiadomo jedynie, i to na pewno, że to nie Mozart skomponował recytatywy, tylko przypuszczalnie jego uczeń Żysmaja, co by wskazywało na szalony pośpiech, gdyż to w karierze Mozarta przypadek wyjątkowy. Dziwna jest też uwertura, jedyna z jego późnych uwertur operowych, która nie wykazuje żadnego związku z zawartością dzieła i mogłaby zostać przyklejona do jakiejkolwiek innej opery, niczym uwertury Rossiniego. Jeszcze dziwniejszy jest ów początek, świetny skądinąd duet dumnej Patrycjuszki Vitellii z zakochanym w niej na zabój młodym Sextusem, następuje dopiero po 5 sążnistych stronach recytatywu z klawesynem, czego Mozart nie robił od 20 lat, od opery Lucio Silla. Bardzo dziwne są także nagłe zapaści natchnienia, jakby niektóre arie Mozart pisał przez sen albo po dwie naraz. A już najdziwniejsze jest to, że za każdym razem, gdy ktoś tę operę wystawia lub nagrywa, w programie albo w płytowej książeczce ukazuje się wielki artykuł próbujący nam wmówić, że mamy do czynienia z arcydziełem równym napisanemu jednocześnie czarodziejskiemu fletowi, choć tenże czarodziejski flet niczego takiego nie wymaga i od 200 lat broni się świetnie sam, pomimo równie kiepskiego libretta, co łaskawość Tytusa. Tak się właśnie stało w 2 opublikowanych niemal jednocześnie nowych nagraniach tej opery pod dyrekcją Charlesa Mackerasa i René Jacobsa. W tej ostatniej edycji jeden gruby artykuł Jacobs napisał sam, drugi zamówił zaś u pewnej pani muzykolog. Oboje przekonują nas zaś na wyprzódki metodą równie podejrzaną, co sam utwór. Wymyślają mianowicie wygodne argumenty przeciwników, po czym bez trudu je zbijają, ostrożnie obchodząc z daleka kwestie naprawdę trudne do wytłumaczenia. A teraz dowód rzeczowy, niezbity na to, że René Jacobs sam nie wierzy w to, co mówi. O ile prowadząc swoje świetne nagranie Così fan tutte, potem nieco gorsze Wesela Figara, Jacobs pozwalał muzyce przemawiać swoimi słowami. W nowym Tytusie jednak odnosimy wrażenie, że szaleje z niepokoju o jego teatralną skuteczność. Oczywiście w recytatywach przynosi to doskonałe skutki. Grający na pianoforte Giorgio Parunuzzi improwizuje, śpiewacy angażują się w to do krwi, a całość tętni życiem i namiętnością. Raz przynajmniej nie jest nudno.
Le sue seguaci son pronte già, che il Campidoglio acceso d'armo conto molto. Io tutto questo già mille volte udì, la mia vendetta mai non vengo però. S'aspetta forse che ti poverenici in faccia mia, offra d'amore insano l'usurpato mio sogno nella sua mano. Parla, pensaci meglio, cara, pensaci meglio. Non togliamo il titolo, la sua delizia al mondo. Il padre Roma, l'amico a noi, fra le memorie antiche, trovali quale se vuoi. Fingi di mente, eroe più generoso e più clemente. Parlagli di premiar, poveri a lui, sembran gli errori suoi. Parlagli di punir, scusi al delitto, cerca in ognun. Chi all'inesperta è duro, chi alla canuta età. Risparmia in uno l'onor del sangue illustre, il basso stato compatisce nell'altro. Inutile chiama, per tutto il giorno e dice, in cui fatto non ha qualcun felice. Dunque avanzarmi in faccia, veniste io nemico, e più non pensi che questo errore che le mente, un solo usurpa dal suo compagno padre, che mi ingannò, che mi sedusse, e questo è il suo fallo maggiore. Quasi ad amarlo, e poi perfido, e poi di nuovo al tebro, richiamar Berenice, una rivale, avesse scelto almeno degna di me, tra le virtù di Roma, ma una barbaro sesto, un esodante parmi, una regina. Sai pur che Berenice, volontaria, tornar fanciulli codeste fuori, io so gli antichi amori, sono le lacrime stesse.
Aleksandrida Pendaczanska jako Witellia, Bernarda Fink jako Sextus, Giorgio Paronuzzi przy pianoforte i René Jacobs z magiczną pałeczką oraz hipnotycznym wejrzeniem. Recytatyw otwierający pierwszy akt łaskawości Tytusa Mozarta. W nagraniu Mackerasa recytatywy płyną spokojniej, ale całe jego nagranie jest właśnie takie szlachetne i gładkie jak marmury na Kapitolu, albo jak jego nadzwyczajna wykonawczyni roli Sextusa, Magdalena Korzena, która dosłownie przetańczyła przez tę bardzo trudną rolę, nie zdradzając ani wokalnego zakłopotania, ani tym bardziej niestety głębszego zaangażowania w przeżycia swego bohatera. Przyznam, że osobiście ja w nie też nie wierzę, a do tego jeszcze postać Sextusa, smarkacza, co morduje swego najlepszego przyjaciela, bo tak mu kazała pewna pani, a większość opery spędza rozczulając się nad sobą, budzi moje najwyższe obrzydzenie. Wróćmy jednak do tematu. Chciałbym bowiem na nieco większym przykładzie pokazać państwu, jak bardzo oba te wykonania różnią się od siebie i dlaczego nic a nic nie wierzę Jakobsowi, gdy mnie zapewnia, iż łaskawość Tytusa to jego zdaniem nieśmiertelne arcydzieło. Proponuję posłuchać jednej z ciekawszych stron tej opery, a mianowicie finału pierwszego aktu, określonego dokładnie jako kwintet z chórem. Sextus uległ Witellii, rozpętał wielki bunt, podpalił Kapitol i poszedł zabić Tytusa. Potem się okaże, że dziabnął przez pomyłkę jednego ze spiskowców, ale nawet i jego nie trafił, nie zguła. Teraz sam się przestraszył swojego gestu i płacze, podczas gdy zbiegają się inne postaci dramatu, a w tle chór przeklina zdrajców. Oto jak scena ta brzmi w nagraniu Mackerasa.
Questo tra
finał pierwszego aktu Łaskawości Tytusa Mozarta dyrygował Sir Charles Mackeras, śpiewali Magdalena Korzena, Christine Rice jako Annio, Hillevi Martin Pelto jako Vitellia, Lisa Mine jako Servilia, John Rely jako Publius, grała szkocka orkiestra kameralna, zdrajców przeklinał jej chór. Jak słychać, Mackeras prowadzi tę scenę wprost, krok w krok za partyturą, zaniedbując może nieco jej skromny i w gruncie rzeczy dość konwencjonalny potencjał dramatyczny. Mozart poczynał sobie znacznie zuchwalej w podobnych scenach Idomenea 10 lat wcześniej, ale trzymając się ściśle muzycznej ciągłości. Jakobsa znajdziemy tu na antypodach. Mozart przewidział w tym kwintecie dwa tempa. Początkowe allegro, po czym od wiadomości o śmierci Tytusa w formie recytatywu szybkie dość andante, raz tylko przerwane drugim krótkim recytatywem. Mackeras tego przestrzega, u Jakobsa natomiast zwrotów, przyspieszeń i zwolnień jest tuzin. Tam, gdzie Mackeras siedzi na swoim dyrygenckim krzesełku i trzyma fason, jego belgijski kolega zrywa się coraz to, rzuca na pomoc muzyce, to smaga biczem, to spina lejce, choć to przecież nieufny i spokojny Mackeras, ale właśnie roztrzęsiony Jakobs zapewniał nas w komentarzu, że Łaskawość Tytusa to czyste i doskonałe arcydzieło.
Hey.
finałowy kwintet z chórem z pierwszego aktu Łaskawości Tytusa Mozarta. Śpiewali Bernarda Fink jako Sextus, Aleksandrina Pendaczanska jako Witelia, Sanhei Im jako Servilia, Marie-Claude Chapuis jako Anniusz, Sergio Foresti jako Publiusz oraz chór kameralny rozgłośni Rias w Berlinie. Grała orkiestra barokowa z Fryburga, dyrygował René Jacobs. Bardzo to jest pouczające nagranie. Po pierwsze przypomina cyklotymiczną naturę samego Jacobsa, skądinąd pasjonującego muzyka. Są interpretacje takie jak Così fan tutte, czy niedawne Pory roku Haydna, gdzie maestro trzyma w ryzach swój porywczy temperament i daje muzyce oddychać. Skutki są wspaniałe. Są jednak i takie, gdzie ponosi go interwencjonizm i nie jest w stanie taktować na raz albo w ogóle odłożyć batutę i zaufać wykonawcom. Karykaturalny przypadek stanowiła tu jego ósma księga madrygałów Monteverdiego, którą Jacobs zadyrygował na śmierć, jakby chciał być jednocześnie wszystkimi śpiewakami i instrumentami naraz. Po drugie zaś nasza nowa łaskawość Tytusa dowodzi, że teoretyk, myśliciel oraz wykonawca powinni się dogadać, zwłaszcza kiedy są jedną i tą samą osobą. Jacobs, myśliciel, poszedł bardzo daleko w jednym kierunku. Potem wziął batutę, stanął na podium i jego muzyczno-dramatyczny instynkt poprowadził go w dokładnie przeciwnym kierunku. Cała nadzieja, że artykułów w książeczkach dołączonych do płyt i tak nikt nie czyta. Do usłyszenia. RFI. Radio France Internationale.